Będziemy znów dzielić się Bożym Słowem, tym cudownym Bożym Słowem, którego po prostu wiele się uczymy. I tak jak ostatnio, tak i dzisiaj pragnę dalej kontynuować temat oddawania Bogu chwały, czci, uwielbienia. I wspominając to, co ostatnio z wami, bracia, siostry, dzieliłem się, to omawialiśmy przybytek. Przybytek, który Bóg kazał postawić Mojżeszowi. I ostatnio już zwiedzaliśmy, jakby powiedzieć, omawialiśmy to ostatnie miejsce, najświętsze miejsce, w którym był tron Boży. Była Arka Przymierza, była przebłagalnia. I bardzo ważną rzeczą było to, że w Starym Przymierzu było to widać, że kapłani mieli określoną służbę, arcykapłani tak samo. Jeżeli chodzi o to miejsce najświętsze, tam wchodził tylko raz w roku arcykapłan z krwią zwierząt i dokonywał przebłagania, pojednania za siebie i za cały naród. Ważną rzeczą było to, żeby ludzie wiedzieli i ludzie to wiedzieli, że są grzeszni, że potrzeba im pojednania z Bogiem, naprawienia tych relacji z Bogiem, które zostały przerwane poprzez grzech. Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. I właśnie to pojednanie sprawiało, że człowiek miał pojednany, został z Ojcem i te relacje po prostu były takie, zbliżały go z Bogiem. Ale jak żeśmy zobaczyli w Nowym Przymierzu, to zobaczyliśmy jeszcze coś bardzo ciekawego, że właśnie Pan Jezus Chrystus, który u schyłku wieku przyszedł, On dokonał wiecznego odkupienia. On stał się tym wiekiem, jakby powiedzieć, przebłaganią za nasze grzechy. Jego krew, Jego ofiara była całkowita, była po prostu wystarczająca za grzechy każdego człowieka. On zapłacił swoją właśnie krwią za grzechy i dokonał wiecznego odkupienia. I także to, że my tu jesteśmy, to jesteśmy Jego dziełem. On został wywyższony tam na krzyżu, ale gdy zmarł, zmartwychwstał, powstał Kościół. Są to ci, którzy narodzili się na nowo, którzy są Jego dziećmi. I ta ofiara Jezusa Chrystusa była wystarczająca i zupełna. Gdy Pan Jezus umierał, zobaczyliśmy jeszcze coś ciekawego, że zasłona, która była w świątyni, była bardzo mocna, ona tak samo została rozerwana z góry na dół. To coś niesamowitego. Dowiedzieliśmy się także, że miejsce, gdzie raz w roku tylko mógł wejść arcykapłan, zostało po prostu otwarte. Została stworzona nowa droga do tronu Bożego. Tą drogą to jest Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą do Boga. I my mamy taki zaszczyt i przywilej, że możemy już wchodzić do tronu Bożego przez Jezusa Chrystusa. To dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj pragnę dalej kontynuować jeszcze temat. Jeżeli już jesteśmy dziećmi Bożymi, narodziliśmy się na nowo, to Pan Jezus jeszcze mówił, w jaki sposób należy oddawać chwałę Bogu. I dzisiejszy temat to jest: oddaj Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Lud Izraela, wiemy, że oddawał właśnie Bogu chwałę tam, w tych świątyniach. On przynosił ofiary różnego rodzaju, sprawował posty. I w świątyni było to prowadzone takie życie religijne. Pan Jezus stał się pośrednikiem nowego przymierza, zawarł nowe przymierze i właśnie dzięki temu nowemu przymierzu i my jesteśmy zbawionymi ludźmi, my jesteśmy uczestnikami tego przymierza i w jaki sposób właśnie my mamy oddawać Bogu chwałę. I dzisiaj przyjrzymy się fragmentowi z Ewangelii Jana 4 rozdziału. I gdy będziemy omawiać ten fragment, dobrze, abyśmy wiedzieli, że Pan Jezus przechodził przez Samarię. Samaria to po prostu, czym ona była? Kim byli ci ludzie, którzy mieszkali w Samarii? Oni byli potomkami Izraelitów. Wiemy, że tam mieszkało 10 pokoleń, północne królestwo Izraela. Ale gdy po prostu oni grzeszyli, odstępowali od Boga, oni upadli, popadli grzech. Asyria po prostu zwyciężyła Królestwo Północne Izraela. Zostali uprowadzeni do niewoli najlepsi z ludu, zostali ci najgorsi. I oni byli wymieszani, jak gdyby, z Asyryjczykami. I to po prostu byli tacy ludzie. Żydzi ich traktowali po prostu z pogardą. Nie uważali ich po prostu tak jakby już za swoich braci. Nazywali ich półkrwi, Żydzi półkrwi poganie. Ale zobaczmy, jaka była postawa Pana Jezusa. On kochał każdego człowieka. Żydzi nawet nie chcieli przechodzić przez Samarię. Tak po prostu nienawidzili, nie mieli szacunku do tego. I gdy Pan Jezus pewnego razu szedł, On właśnie szedł przez Samarię. I teraz właśnie pragnę przeczytać rozdział 4, Słowo Boże z rozdziału 4 Ewangelii Jana. Od wiersza 7 będę czytał. Może 6. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus do niej rzekł do niej, daj mi pić. I tu widzimy, że Pan Jezus był zmęczony podróżą. On szedł przez Samarię i on usiadł koło studni. Była godzina 6 dnia. To po naszemu, to było południe. I wtedy przyszła niewiasta, właśnie w samo południe przyszła niewiasta naczerpać wody. I Jezus, nie dość, że szedł przez Samarię, spotkał się z niewiastą. Zaczął rozmawiać z Samarytanką i jeszcze ją poprosił o wodę. Daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi nie obcują Samarytanami. Ona wiedziała, jaki stosunek jest Żydów do Samarytan. I ona była bardzo zdziwiona, dlaczego właśnie ten człowiek prosił ją o wodę. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdyby znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić wody, sama poprosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzekła do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Tutaj z tego fragmentu, co dowiadujemy się o wodzie. Pan Jezus mówił, że On ma wodę. Może jej dać wodę, którą, gdy ona skosztuje, nie będzie pragnęła nigdy. Że ta woda po prostu stanie się w niej, albo w temu, komu Pan Jezus da, stanie się źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Ale patrząc na Samarytankę, gdy Jezus mówił o wodzie, czy ona go zrozumiała? Czy ona po prostu rozumiała tą wodę literalnie czy duchowo? Uważam, że literalnie. Ona cały czas po prostu przyszła po wodę, chciała pić i właśnie była, to było jej pragnieniem. A Pan Jezus mówił o czymś głębszym, o czymś duchowym. I na razie niewiasta tego nie zrozumiała, ale w jej sercu było pragnienie, aby napić się tej wody. Dalej kontynuował Pan Jezus rozmowę z niewiastą. Mówi 16 wiersz jej, idź, zawołaj męża swego i wracaj tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, że nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a tego, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. I tutaj właśnie bardzo ważny wątek poruszył Pan Jezus z Samarytanką. Gdy z nią rozmawiał, powiedział jej wszystko, co było w jej sercu. Ona już tu wchodzi na sprawy religijne i mówi, że ojcowie nasi oddają cześć Bogu na tej górze, a tam Żydzi w Jerozolimie. Ale Pan Jezus na co tu zwraca uwagę? I to jest bardzo ważne. Pan Jezus jeszcze przed swoją śmiercią, On wiedział, co się stanie w przyszłości. I wiedział, że powstanie Kościół, że ten Kościół będzie oddawał w inny sposób cześć Bogu i chwałę Bogu. I tu mówi, że prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. On mówi, nie na tej górze, nie w Jerozolimie, ale w duchu i w prawdzie. I to jest bardzo istotne, żebyśmy to wiedzieli, że my jako dzieci Boże narodzeni, ciało Jezusa Chrystusa, mamy oddawać cześć Bogu i w prawdzie. Nie poprzez jakieś sanktuaria, pielgrzymki, jakieś religijne formy, ale po prostu jest miejsce, gdzie my wszyscy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Mieszkamy w nas Duch Święty, który jest darem od Boga i my po prostu jesteśmy duchowym Kościołem. I Pan Jezus to mówił. I zobaczcie, to się wypełniło. Jak czytamy z historii, Pan Jezus przepowiedział, że świątynia zostanie zbudzona, że nie zostanie kamień na kamieniu. I wypełniło to się w 70 wieku naszej ery. Zobaczcie, gdy Pan Jezus umierał, rozerwana zasłona, dostęp do tronu Bożego. W 70 roku zostaje zniszczona całkowita świątynia, zostanie zniszczona, Jerozolima została i nie ma miejsca, gdzie by po prostu prowadzić oddawanie Bogu na podstawie czci, chwały, na podstawie po prostu tych zasad, które obowiązywały w Starym Przymierzu. Nastaje coś nowego i Pan Jezus o tym wszystkim mówił. Patrząc właśnie na Samarytankę dalej, właśnie ona się zastanawiała. Ona słuchała Pana Jezusa. I jeszcze przeczytam tu cztery wiersze. 25. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła dzban swój, pobiegła do miasta, powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Niewiasta piła tą wodę żywą, słuchała słów Pana Jezusa Chrystusa. Te słowa były tak jak woda. Gdy ona się napiła, te słowa Jezusa coś w jej sercu uczyniły, przemieniły jej. Ona po prostu skoncentrowana na fizycznej wodzie, zobaczcie, jak zmieniło się jej życie. Co stało się po prostu jej priorytetem? Ona się skoncentrowała już na sprawach duchowych. Ona zostawiła ten dzban, poszła do miasteczka i po prostu głosiła Chrystusa, opowiadała, że spotkała Mesjasza, że wszystko jej powiedział. Chodźcie, zobaczcie. I zapraszała ludzi do Chrystusa. I to, zobaczmy, czy to nie jest po prostu duchowa służba? Właśnie taka powinna być duchowa służba nasza, że większa koncentracja powinna być na Jezusie Chrystusie u nas najważniejsza. Tak jak było mówione, niejednokrotnie, że szukajmy Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie przydane. Ta niewiasta po prostu, gdy napiła się tej wody żywej, z niej ta woda wytrysnęła i dzieliła się dalej i mówiła. I ona po prostu już sprawowała duchową służbę. Ona zwiastowała o Mesjaszu, który przyszedł i mówi, to jest Chrystus. Następne miejsce, które pragnę czytać, to list do Filipian, rozdział trzeci. Rozdział trzeci od wiersza drugiego. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie w ciele, a w ciele ufności nie pokładamy. Apostoł Paweł tu coś mówi. Pokazuje bardzo ważną myśl, że my, wierzący, jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu. Są to ludzie, którzy czczą Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Człowiek wierzący, który oddaje Bogu chwałę i cześć, on czci Boga. On o nim mówi, on jest duchowym stworzeniem. On po prostu ma zmienione serce, jest innym człowiekiem. I tutaj właśnie pragnę jeszcze do tego nawiązać Słowo Boże z listu do Kolosan, z drugiego rozdziału. Czym charakteryzuje się właśnie taki człowiek, chrześcijanin, który prowadzi życie duchowe. W nim też, 11 wiersz drugiego rozdziału. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Apostoł Paweł w liście do Kolosan właśnie mówi, że chrześcijanie zostali obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką. W Starym Przymierzu było dokonywane obrzezanie ręką ludzką. Tam wiemy, na czym to polegało. A tutaj Pan Jezus mówi, że my jako dzieci nowe, którzy rodzimy się na nowo, zostaliśmy tak samo obrzezani, ale nie ręką ludzką. I ona mówi, dokonało się to wtedy, gdy pozbyliśmy się tego swojego ciała, jakbyśmy po prostu zdarli siebie, swoje ciało, a przyoblekli się w nowego człowieka. To stare ciało, jak tu dalej pisze w Kolosan, jakbyśmy w chrzcie utopili, że ono nie ma. Staje się nowy człowiek, duchowy człowiek. I w 12 wierszu trzeciego rozdziału pisze, przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, nie, może 10 jeszcze, a przyoblekli się w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Tu z tego wiersza dowiadujemy się, że gdy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się innym stworzeniem, duchowym stworzeniem, oblekliśmy się w nowego człowieka. I właśnie czym charakteryzuje się ten człowiek duchowy? On codziennie odnawia się na obraz kogo? Jezusa Chrystusa. I to znaczy się w czym? W postępowaniu. Bo dalej, gdy tu widzimy, apostoł Paweł wyjaśnia, że w tym odnowieniu nie ma ani Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, syty, niewolnika wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Tutaj nie widzimy żadnej różnicy, żadnych podziałów. Jest jedno, jeden Kościół. Jedno ciało, jeden nowy człowiek. Przeto przyobleccie się jako wybrani Boży święci i umiłowani. I co cechuje człowieka w nowym przymierzu, który pragnie chwalić Boga w duchu i w prawdzie? Serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód skargi przeciw komu. Jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleccie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I tu z tego miejsca widzimy, że tego nowego duchowego człowieka kształtuje nie jakieś tam emocje, nie jakieś przeżycia, nie wiadomo co, ale kształtują owoce ducha. Miłość, cierpliwość, wstrzemięźliwość. Tutaj widzimy pokora, łagodność, cierpliwość, przede wszystkim miłość. To po prostu kształtuje człowieka. I gdy człowiek będzie w ten sposób żył, wtedy po prostu swoim życiem będzie oddawał Bogu chwałę i cześć. Oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie. Jak w prawdzie? Tu już brat Janek dzisiaj mówił o prawdzie, wspominał parę miejsc i jeszcze po prostu wspomnę następne miejsca, które są zapisane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Wiersz 15-19. Pan Jezus przed swoją śmiercią modlił się do swojego Ojca i mówił: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam. I za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. I tutaj co dowiadujemy się o prawdzie? Pan Jezus się modli, że poświęć ich prawdzie Twojej i mówi: słowo Twoje jest prawdą. Jak ważną rzeczą jest wiedzieć, że Boże Słowo jest prawdą. I tu Pan Jezus jeszcze mówi następne słowo w wierszu 19. Ja za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni prawdzie. Nasze życie powinno polegać na tym, żebyśmy poznali Boga, który jest prawdą, i w swoim życiu byli poświęceni prawdzie. Innymi słowy, naśladowali prawdę, żyli tak, jak jest mówione w Słowie Bożym. Jeszcze wiersz 14 rozdziału. Pan Jezus mówi następujące słowa w 6 wierszu. Odpowiedział im Jezus: ja jestem drogą i prawdą, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tu to miejsce pokazuje mi, że Pan Jezus sam siebie utożsamia drogą z prawdą i życiem. I tutaj prawda. Kim jest prawda? Słowo Boże prawda, Jezus jest prawda. Innymi słowy, Bóg, Boże Słowo, to jest prawda i tego powinniśmy się trzymać. Żyjąc na tej ziemi, wiele różnych po prostu jest nauk, wiele różnych trendów jest, ale jak powinniśmy żyć? Czy mamy po prostu brać przykład z tego świata? Czy po prostu z jakichś wizji, objawień? Nie. Z Bożego Słowa. Wszystko musimy porównywać z Bożym Słowem, bo Słowo Boże jest wierne, prawdziwe i ono jest prawdą. Pan Jezus przed Piłatem jeszcze mówił następujące słowa. To jest wiersz, rozdział 18, wiersz 37. Rzekł mu wtedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja narodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Kto jest z prawdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I tutaj Pan Jezus powiedział, jaki jest cel Jego. On przyszedł na ziemię i tutaj przedstawia swój konkretny cel, aby dać świadectwo prawdzie, aby zaświadczyć o prawdzie, zaświadczyć o Bogu. I On mówi, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego, słucha głosu Bożego. Jak ważną rzeczą jest, żeby poznawać prawdę. Jeszcze czytałem, wrócę do listu do Filipian. List do Filipian. ten trzeci rozdział i będę czytał od 4 wiersza. Apostoł Paweł mówi, że chlubimy się w Chrystusie, czcimy Boga w duchu, ciele ufności nie pokładamy. 4 wiersz mówi, chociaż ja mógłbym pokładać ufność ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez naganu. Patrząc tu na życiorys apostoła Pawła, na jego charakterystykę, naprawdę miał się czym poszczycić. I miał wykształcenie, i miał dobre pochodzenie, i żył według zakonu, mówi, jako człowiek beznagany. Tak samo prześladował Kościół Boży, bo uważał, że postępuje sprawiedliwie. I widzimy, co się stało z apostołem Pawłem. W czym on pokładał ufność? Miał dobrą pozycję społeczną, wszystko tak jak trzeba, ale był pewien jeden moment, gdy jechał do Damaszku, prześladował Kościół i miał spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Jego życie się zmieniło i zobaczmy, co się stało z tym Pawłem, który po prostu wcześniej postępował jako religijny człowiek, bardzo gorliwy, a teraz po prostu po spotkaniu z Jezusem coś się zmieniło. Jakie było jego życie? A to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. Zobaczmy, jak postąpił apostoł Paweł. Jaka była jego postawa. Całkowicie zmienione serce. To serce, które było kamienne, stało się mięcisne, które kochało innych ludzi. Dla niego, w jego życiu, a teraz tu widzimy priorytetem, co jest? Jezus Chrystus. I dla Jezusa Chrystusa mówi, wszystko to ze względu na Chrystusa, co miał doczesne sprawy, pozycje i tak dalej, ponosi, mówi, uznaje ze szkodę. Najważniejszą rzeczą w jego życiu jest doniosłość, jest poznanie Jezusa Chrystusa. Daj Boże, aby w naszym życiu, nam jako chwalcą Pana Jezusa Chrystusa, było tak samo to najważniejsze, żeby priorytetem było poznanie Jezusa Chrystusa, tego Boga, który jest prawdą, żebyśmy Go poznawali. I apostoł Paweł mówi, że wszystko, co było zyskiem, pozyskał, uznał za śmiecie. I mówi w 9 wierszu, i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tem, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. To apostoł Paweł zrozumiał i nam wyjaśnia te sprawy, że najważniejszą rzeczą jest to, że nie ma się własnej sprawiedliwości. Człowiek nie jest w stanie się sam usprawiedliwić, że sprawiedliwość jest tylko w Jezusie Chrystusie. Dzięki Niemu jesteśmy usprawiedliwieni, uczynieni świętymi, jesteśmy dziećmi Bożymi, pojednani z Ojcem i w prezencie mamy Ducha Świętego, który mieszka w nas. I to wszystko otrzymuje się na podstawie wiary. I to powinno być priorytetem naszego życia i najważniejszą rzeczą, żebyśmy chwalili się naszym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Pan Jezus wszystko przewidział. Zobaczcie, jak żeśmy czytali przed swoją śmiercią, oczywiście w czasie głoszenia, gdy była ta rozmowa z Samarytanką, już powiedział, że widział ten Kościół, że on powstaje tam w dzień 50. Powstanie on z różnych narodowości. Nie będzie tam podziału na jakichś tam Greków, Żydów, czy przypuszczalnie wolnych, czy niewolników. Że w Kościele będą wszyscy jedno. I on to wszystko przewidział. Przewidział także to, w jaki sposób będą oddawać cześć Bogu ludzie, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to się wszystko wypełniło. Widzieliśmy po prostu to, że nie ma świątyni i teraz jest Kościół na obliczu całej ziemi i spotyka się wszędzie, po domach, po dwie, po trzy osoby, niektórzy pod ziemią. My mamy wspaniały czas, wspaniałe miejsca, że mamy pobudowane domy modlitwy. Jak kiedyś byłem jeszcze w kościele i szukałem Boga katolickim, ciągle czegoś mi brakowało, martwiłem się po prostu, że pójdę do piekła. I też spotykałem się w pięknych kościołach. Myślałem, że to jest świątynia, że tylko tam jest Bóg. Nosiłem skapleżyki, modliłem się do obrazów. W ten sposób oddawałem cześć Bogu. Ale to było niewłaściwe. Cały czas był lęk przed śmiercią, niepokój w sercu. Ale gdy poznałem żywego, prawdziwego Boga, zrozumiałem, że to jest tylko dom, w którym się spotykamy, a z osobna jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Że w każdym nas mieszka Duch Święty, którego Bóg nam dał. I w sumie jesteśmy świątynią. Gdziekolwiek nie idziemy, tam idzie świątynia. To jest bardzo ważne. I tutaj Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Zrozumieli, że jest duchowa świątynia, duchowe ciało, że jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, w jednym duchu. I wszyscy są ochrzczeni. Żydzi, Grecy, niewolnicy. I co jest ważne, żebyśmy postępowali według prawdy. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą i mówi, żeby ci, którzy uwierzą, byli poświęceni prawdzie. A więc, żebyśmy się poświęcili Panu Jezusowi, naszemu Bogu, Jemu służyli. Uwielbienie, czy to jest 2 godziny na nabożeństwie, pośpiewanie pieśni? Myślę, że nie. Cały ten cykl, o którym mówiłem, mogliśmy zobaczyć, że ten przybytek wskazywał na Jezusa Chrystusa, wskazywał także na to, jak grzesznik mógł przyjść do Boga, zostać z Nim pojednany, aby oddać Bogu chwałę, cześć. Grzeszny człowiek nie może uwielbiać Boga, czcić Boga, tylko pojednany. Zobaczyliśmy, wszystkie elementy wskazywały na Pana Jezusa Chrystusa. W Nowym Przymierzu jesteśmy kapłanami Boga, jesteśmy świątynią, mamy dostęp do tronu Bożego i nasze życie to nie 2 godziny, to całokształt naszego życia powinno być oparte na poznaniu Bożego Słowa, życiu według tej prawdy, która jest w Bożym Słowie, że każdego dnia, tak jak Kolosan pisze, żebyśmy się upodabniali na obraz tego, który nas stworzył. A kto nas stworzył? Bóg nas stworzył. I żebyśmy naśladowali. W jaki sposób się upodabniamy? Poprzez nasze życie, poprzez te rzeczy, które zostały wymienione. Gdy otworzymy list do Efezjan, tam jest dokładnie pokazane, jak żył poganin, jak powinien żyć nowy człowiek. Żyjemy teraz w starej naturze, ale wewnątrz jest nasz duchowy człowiek. I ten duchowy człowiek wie, że tam spotkamy się z Panem Bogiem i on chce, żeby po prostu jak najwięcej czasu poświęcać dla Niego, jak najwięcej żyć dla Boga. Ale na pewno każdy z nas zauważył, jest walka w nas. Ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Zobaczmy, ile czasu poświęcamy na Słowo Boże w ciągu dnia. Czy mamy chęć na studiowanie Słowa Bożego, czy tylko sobie przeczytamy, a może wnikniemy w to Słowo, zadamy parę pytań. Jak jest? Sam po sobie nieraz widzę, że tak po prostu żyjąc w tej naturze, cielesnej naturze, w tym ciele, prowadzę walkę, tu chcę postudiować słowo, coś ten, a wewnętrznie jakaś praca, jakieś zajęcie, jakieś coś i ten czas ucieka. Ale ważną rzeczą jest, żeby zwyciężyć to ciało. Wtedy duch jest zadowolony, wtedy jest społeczność realna z Bogiem, gdy trwamy w Jego Słowie. Wtedy po prostu to słowo nas wypełnia, my nim żyjemy i jak ta Samarytanka idziemy, tryskamy, wypływa z nas i mówimy innym o kim? O Chrystusie, o Mesjaszu, o tym po prostu, który jest naszym Zbawicielem. Niech Pan Bóg nam dopomoże, abyśmy tak żyli. Abyśmy po prostu patrząc na Stare Przymierze zobaczyli, że to było obrazem, a w Nowym Przymierzu Pan Jezus właśnie dopełnił wszystko, dopełnił zakon, pokazał nam żyć, jak postępować i pokazał, jak powinno funkcjonować życie w Nowym Przymierzu. Czytajmy Boże Słowo, wnikajmy w nie, niech to słowo nas przenika i żyjmy według prawdy, bo to jest jedyna prawda. Wszystkie książki, wszystkie trendy porównujmy z Biblią, a nie po prostu, żeby bazować na jakichś po prostu różnych wymysłach, książkach, co często się zdarza. Niech Bóg nam to pomoże, a my możemy sobie zadać pytanie, jakie jest nasze życie, komu poświęcamy więcej czasu, jak służymy Panu Bogu, w jaki sposób oddajemy cześć Bogu, czy oddajemy w duchu i w prawdzie, a może podkładamy nadzieję w ciele, ufność w ciele, może wykształcenie, pozycja, pieniądze są dla nas ważniejsze od Chrystusa. To musimy na to pytanie odpowiedzieć sobie sami, ale tam nic ze sobą nie weźmiemy. Ludzie umierają i nic nie zabierają. Miliarderzy umierają. Tam po prostu pójdziemy do Jezusa, a wszystko tu zostanie. I najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy sobie tutaj nazgromadzili jak najwięcej skarbów tam w niebie. Amen.